Dzień dobry, to jest kolejne nagranie pod tytułem Rozmowy o Biblii, a dzisiaj taki temat, wielkie pytania małych ludzi. Spotykam się z Bogdanem Czarneckim. Witaj, Bogdan.
Witam, witajcie wszyscy.
No właśnie, to jest chrześcijanin, ale chrześcijanin, który ma dzieci. A dzisiaj dzieci pytają nas, dorosłych, o pewne rzeczy związane z tematyką biblijną. Ja nie wiem, czy ja dobrze sobie zanotowałem, a tu Noemi, a tu Sara, a tu Joanna nawet ktoś z Wuppertalu jest z jakiegoś kościoła, także cóż, zaczynamy. Bogdan ma trójkę dzieci, tak?
Tak.
W jakim wieku?
8, 13 i 15.
Rozmawialiście kiedyś o Biblii?
No, rozmawiamy dosyć często. Zainteresowanie jest jakieś tam zainteresowanie, w zależności, no, dzieciom trzeba to umieć przekazać w taki sposób, żeby to zainteresowanie budować.
No to zobaczymy, czy to potrafisz, bo pierwsze pytanie jest iście trudne. Dlaczego Bóg stworzył zło?
Bóg nie stworzył zła. To, co Bóg stworzył, jest napisane w Księdze Rodzaju. Czyli tej pierwszej księdze Biblii, od pierwszego rozdziału możemy czytać. I pierwsze zdanie Biblii jest jakie? Sławku, pamiętasz?
Nie.
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
Ja pamiętam, że wszystko było dobre. Każdy dzień podsumowywał, że wszystko, co stworzył, było dobre.
Tak jest. A potem Bóg powiedział, niech się stanie światłość. I stała się światłość.
A światłość była dobra.
Tak jest. A Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił od ciemności. I tak powstaje pory dnia. I to jest takie dosyć ciekawy punkt widzenia, bo mianowicie tak uważam, że to jest z punktu widzenia osoby, która stoi na ziemi i widzi, jak świat powstaje, bo wtedy, kiedy świat powstawał, to był właśnie to nie było nic widać, potem pojawiły się pierwsze światła, bo wiadomo, że Ziemia musiała być stworzona daleko, daleko później, niż powstało Słońce i gwiazdy. To wynika nawet z takiej wiedzy, którą już posiadamy, wiedzy dotyczącej funkcjonowania Wszechświata.
Ale nasze dzieci są bardzo mądre, inteligentne i przenikliwe i widzą zło. I stąd pytanie, dlaczego Bóg je stworzył?
No i teraz, no właśnie, gdybyśmy czytali dalej, to dojdziemy do tego, że Bóg stworzył cały świat, zaludnił go i na końcu stworzył człowieka. I człowiek był dobry. A potem następną rzeczą było to, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę i go zostawił. Mówi, nie rób jednej rzeczy. Ale domyślamy się, że wśród tych istot, które powstały, zaczęło powstawać takie chęć, no, dominacji, chęć wywyższenia się. Jeden z takich bardzo poważnych, zaawansowanych w hierarchii aniołów, nazywających się Jutrzenka lub też Lucyfer, wpadł na pomysł, że on trochę pomoże Bogu, tak? Trochę lepszy człowieka. No i tak powstało zło. To powstało zło przez dumę istoty duchowej.
No właśnie, bo kolejne pytanie, które chciałbym ci zadać, ja nie wiem, czy dzieci będą zadowolone z tej odpowiedzi, którą ty dajesz. Może to je usatysfakcjonuje, a może nie. Dlaczego Bóg, który miłuje ludzi, no bo tak pewnie im dorośli mówią, pozwolił na wojny, choroby i śmierć? Bo rodzice im ciągle mówią co? Że Bóg miłuje ludzi.
No tak.
No ale dzieci nie są głupie, te nasze dzieci.
A widzą wypadki.
Dokładnie.
Widzą
telewizję, oglądają, tak.
Widzą różne
same chorują,
wojny,
cierpią.
Tak jest. Mamy znajomych, którzy zachorowali w takie nieuleczalne choroby, no nie Sławku, na raka.
Dokładnie. A czemu Bóg stworzył tych sadystów i morderców, co o nich w internecie piszą na przykład?
No Bóg takich nie stworzył. Bóg dopuścił na to, żeby to się działo na świecie, bo Bóg na pewien czas świat zostawił, mówił,
radźcie sobie sami.
Radźcie sobie sami. Ja dla was przygotuję pewien plan, że te wszystkie rzeczy odejdą. Ich nie będzie, a każdy będzie miał szansę żyć na doskonałym świecie, w doskonałym zdrowiu, w pewnych warunkach, ale żeby to się już nigdy nie powtarzyło, no to jak chcecie, tak róbcie na pewien czas.
Czyli to tak, jak ja bym był dzieckiem i na przykład bardzo jestem niegrzecznym dzieckiem i broję, i mój tatuś mówi mi tak, Sławek, to dobrze, rób tak, jak chcesz i zobaczymy. To jest coś takiego. Ja oczywiście potem, jako dziecko, no to nic dobrego nie mogłem zrobić. Tam w tle widać, w tle słychać, jak dzieci się ze sobą bawią, nazwijmy to. Myślę, że wytrawne ucho do usłyszy.
No, jest czas zabawy, jest czas nauki, jest czas spania. I jeżeli dziecko powie, nie, ja nie chcę spać, a potem się okaże, że
będziesz niewyspany, powiem
będziesz niewyspany, bo musisz coś robić, a to nie ma siły. No i najlepszy czas dnia, kiedy wszystkie inne dzieci się bawią, to ty będziesz sobie spał w kącie. To są pewne konsekwencje, pewne rzeczy, które Bóg nas chciał nauczyć.
Mówisz... I Bóg Ojciec mówi tak, będziesz chciał czynić grzech, to zetkniesz się z jego skutkami.
Skutkami, tak.
A te skutki będą nieprzyjemne, tak jak spanie w dzień, w szkole.
I Bóg właśnie nam to pokazuje. Bóg nam to pokazuje w chorobach, w starości, w różnego typu innych przykrych przeżyciach, które nas spotykają w każdym wieku i jako dzieci, które dostrzegamy już wtedy pierwsze zło, czy nasze koleżanki, czy koledzy mogą się nad nami trochę znęcać. Możemy mieć nauczycieli, którzy są niesprawiedliwi, możemy być posądzani o rzeczy, których nie zrobiliśmy. To są takie objawy zła. Możemy wreszcie przyjść jakiś wypadek albo jakąś chorobę. To są wszystko skutki tego, co stało się parę tysięcy lat temu, bo wtedy grzech wszedł na świat i potem on zaczął się rozprzestrzeniać. I ludzie mają teraz trochę dobrego u siebie, bo wielu ludzi jest dobrych lub stosunkowo dobrych, ale i też wiele złego.
No dobrze, dzieci hałasują za ścianą, ale one powiedzą tak, ty nam mówisz o starości, a my tu mamy po 8 lat. Więc ja lepsze pytanie wyciągam na wierzch. Czemu czytamy Biblię, a nie coś innego? To pyta dziecko rodzica, no bo mówi, no a może byśmy czytali książkę kucharską? Dzieci są inteligentne, wiesz? Albo Koran, o. Lepiej.
Moje dzieci czytają bardzo wiele różnych rzeczy i myślę, że każde dziecko teraz czyta bardzo wiele różnych rzeczy. Natomiast Biblia jest dla nas korzystna, bo ona nie zawsze jest łatwą lekturą, no nie Sławku, ale jeżeli ją czytasz i spędzasz nad nią trochę czasu i czytasz ją w taki bardzo specyficzny sposób, że zastanawiasz się nad tym, co czytasz, czasami wystarczy mały kawałeczek i potem sobie pójść na spacer i pomyśleć, co to właściwie znaczyło. Możemy od niej bardzo wiele się nauczyć, gdyż jest mimo swojego stosunkowo... Zobaczmy, ona ma ponad 2000 lat, nie?
No tak, ale wiesz, dla dzieci ona jest trudna.
Nie, niekoniecznie, bo niektóre fragmenty są łatwiejsze, inne są szalenie trudne, nawet dla dorosłego są po prostu takie, że no, czytamy.
Dorośli się kłócą i biją o te fragmenty. No,
dokładnie.
Tak, tu dzieci na korytarzu za sobą ganiają, to dorośli też w swoich kościołach, denominacjach, takich fachowych słów użyjmy, potrafili się na pięści bić. Tak. Calvin i Servet na przykład, to jest taka właśnie kłótnia zakończona w sposób smutny.
Tak,
słuchaj, no dobrze, ale powiedz mi, w tej Biblii to też my mamy chyba, Bogdan, takie fajne różne przypowieści, na przykład, które dzieci też mogą zrozumieć. O tym, jak na przykład Mojżesz został uratowany, o tym, co Józefowi działo się w Egipcie. Jest mały Jezus, którego można naśladować, prawda?
Tak, to jest właśnie taka właściwa chyba forma przedstawiania Biblii młodym słuchaczom, właśnie poprzez opowiedzenie tego w taki sposób, który jest zrozumiały przez nich, bo nie ukrywajmy też, tłumaczona Biblia była w różnych okresach czasu, niektórzy z nas jeszcze mają tłumaczenia z 1600 roku, tak zwaną Biblię Gdańską, albo księdza Wójka.
Ale to są trudne bardzo przekłady.
To są przekłady, których przeczytanie powoduje choćby paru zdań, że niektórzy mogą być wręcz młodzi odrzuceni. A natomiast jeżeli przyjdzie rodzic i opowie daną historię, jeszcze doda pewne rzeczy tak, jak on to rozumie, to pozwala to takiemu człowiekowi pojąć tą historię i wyciągnąć z niej pewne wnioski. Czy o Józefie właśnie, jak wspomniałeś,
taka
o jego
fajna
postawie.
Bajka była Książę Egiptu na kasecie wideo,
tak
kiedyś widziałem, to teraz już w internecie jest pewnie, Disneya.
No dokładnie, to jest książka, to jest bajka, która została opracowana z dużą starannością, jeżeli chodzi właśnie o jej zgodność ze Słowem Bożym. Jest piękna, historia o Józefie też jest bardzo piękna i pouczająca, o człowieku, który tak de facto musiał nieraz stawiać wbrew takiemu wygodnictwu czoło złu, no nie? Jest historia o Esterze, jest wiele takich bardzo ciekawych i w Starym i w Nowym Testamencie historie, które dzieciom pozwolą zrozumieć, co to jest dobro, a co to jest zło, co to właściwie się wydarzyło i wreszcie jaki to na dzisiaj na nas ma skutek. Natomiast czy taki 8-letni czytelnik powinien się wprowadzać na Biblię? Może spróbować, ale nie jest to łatwa lektura.
No dobrze, my pamiętamy, że niektórzy poświęcali się, czyli oddawali życie Jezusowi w wieku 12 lat i o, to mówimy, ty tak dziecko powinieneś. A nasze dzieci, cóż, one dorastają w innym tempie i niedobrze jest, kiedy rodzic na siłę zmusza dziecko do tego, żeby oddało życie Jezusowi. Bo to powinna być dorosła decyzja każdej osoby, prawda?
No, jeżeli chodzi o poświęcenie, to musi być decyzja, żeby ona była przyjęta każdego z osobna. I to powinna być decyzja, z którą nasz Pan Jezus czekał do 30 roku życia z tym, żeby przeanalizować to, przegryźć się z tym.
Przemodlić.
Przemodlić. I jako osoba całkowicie dojrzała, stabilna, w pełni rozwinięta, podjąć taką decyzję i do końca swoich dni ściśle się jej trzymać.
No to mnie bardzo pocieszyłeś, bo ja miałem 27 lat i czasem myślę, że za późno, ale a czasem, że za wcześnie. Ale no cóż, dzieci same zobaczą, jeżeli będą chciały, że warto pójść za Jezusem, ale to no niestety dopiero mając lat nieco więcej niż 8, 12 czy 14 człowiek wie.
I dodając jeszcze do tego, co wspomniałeś, jakakolwiek forma przymusu ze strony rodziców, którzy chcieliby zobaczyć, że ich dzieci są poświęcone lub nie, jest niewłaściwa. Dziecko musi taką decyzję podjąć samodzielnie, a jeżeli czyni to pod przymusem, to takie poświęcenie będzie bardzo słabe i taka jednostka będzie bardzo chwiejna. Ona to poświęcenie może nie być przyjęte przez Boga w jakiejkolwiek formie, bo to jest wymuszone. Ona nie podjęła tej decyzji samodzielnie.
Nie, z drugiej zaś strony wiadomo, że my jako rodzice, że tak sobie pozwolę na taką poufałość, cieszymy się i widziałem płacz rodziców, moich przyjaciół, kiedy ich córka 17-letnia przyjęła symbol chrztu, czyli oddała życie Jezusowi w chrzcie wodnym. Dobrze, no to zwracamy się ku następnemu pytaniu. Ja nawet myślałem, a zapytam może pastora Sławka Wcisło, czemu my jako chrześcijanie czcimy niedzielę, a nie inny dzień tygodnia, ale chyba nie byłby to dobry pomysł, bo uczciwość nakazuje nam powiedzieć, że w naszym kraju są też chrześcijanie, tak, chrześcijanie, którzy czczą inny dzień.
Właśnie to jest ciekawy temat. Jak każdy z tych tematów można odpowiedzieć w sposób rozległy albo i krótki.
No, można dziecku powiedzieć, bo tak, a odrobiłeś lekcję?
To byłby taki najkrótszy. Rozległy można
bo dzisiaj sięgnąć... jest niedziela, a jutro będzie poniedziałek. Tak. I sprawdzą, czy odrobiłeś. No. Więc nie zadawaj ojcu pytań i nie przeszkadzaj. Ale rozwlekły... nie, dzieci, no tak dzieci jest. Chciałyby naprawdę się dowiedzieć. Czemu my w niedzielę się spotykamy na przykład? No ty powiesz, a bo takie kalendarze drukują, że jest czerwona niedziela i...
no. Ale to rzecz sięga starożytności w tym wypadku. I to się wiąże z paroma rzeczami. Po pierwsze, naprawdę siódmym dniem tygodnia to jest sobota. Właściwie to jest dzień, który zaczyna się w piątek wieczorem i kończy w sobotę wieczorem.
Czyli sabat. Tak jak sabat. Mówi brat Sławek tak. Wcisło, to jest też duchowny i on właśnie obchodzi sabat.
Tak. I Żydzi w zakonie mają obowiązek obchodzić ten dzień jako dzień święty. Natomiast chrześcijan jako... jako chrześcijan zakon zostaliśmy od niego uwolnieni. Czyli my nie musimy ściśle trzymać się wielu przepisów zakonu i tego też nie musimy się trzymać. I teraz takim dniem, w którym często spotykali się chrześcijanie w starożytności, to była właśnie niedziela, dzień po sabacie. A potem dla kościoła, który, tak powiem, formalizował się i rósł w siłę, stało się to wygodne, ponieważ był to inny dzień niż Żydzi, a kościół bardzo chciał się
odróżnić
od Żydów. I stąd przyjęto właśnie, że pierwszy dzień tygodnia to jest dla Kościoła dzień święty i w taki niepostrzeżony niemalże sposób przez setki lat to się działo, proces, ukradziono całe wszystko, co powinno być odniesione do soboty i przeniesiono to na niedzielę. I teraz pytanie dla nas, dla chrześcijan, czy my w związku z tym powinniśmy wrócić i czcić sobotę? Wydaje mi się, że nie, dlatego że, jak wspomniałem, zakon nas nie obowiązuje. Ale jest to sprawa sumienia. I teraz jeżeli ktokolwiek uważa inaczej, ma prawo myśleć i sądzić i praktykować inaczej.
No właśnie, bo ja do tego inaczej. Jeden czyni różnicę z powodu dnia, drugi jej nie czyni, mówi Pismo Święte. I na przykład druga osoba, którą też poważam, to jest duchowny, czyli pastor Mariusz Nachtman. Co on robi? On ma niedzielę w poniedziałek. A dlaczego? Bo jako pastor w niedzielę ma całą zajętą, służąc innym. I on mówi, mój wypoczynek, mój dzień wolny to jest poniedziałek.
To jest taka rzecz, no niektórzy z nas muszą pracować w niedzielę i to czynimy.
W systemie zmianowym.
W systemie zmianowym albo strażacy, czy też szpitale muszą wtedy pracować. Ludzie, którzy powinni być obecni, żeby pomagać innym. Natomiast też chrześcijanin ma de facto niedzielę, czy tam sobotę w każdy dzień tygodnia, bo w każdy dzień tygodnia powinniśmy poświęcać Bogu. Z tym, że dla mnie jest właściwym, żeby taki jeden dzień był poświęcony Bogu, tak, jeżeli to się da, wypełniony po brzegi. To jest bardzo, bardzo właściwe.
No, niektórzy posuwają się tu dalej, mówiąc typ, antytyp, że ten sabat dla Żyda został wypełniony, dla chrześcijanina, że on ma codziennie taki sabat.
Dokładnie, aczkolwiek...
W poświęceniu.
Aczkolwiek mówimy tutaj dla młodszych słuchaczy.
Ale nasze dzieci nie będą chciały za bardzo tego tak. słuchać. To są trudne rzeczy, ale czy przykazania nie są dla nas więcej już ważne? No to takie trudne, ale dziecięce pytanie, czyli ja ci przetłumaczę po naszemu, mówiąc, czy te przekazania są jeszcze ważne, no.
No, przykazania są podane przez naszego Pana i właściwie według Ewangelii, albo też przez mędrca żydowskiego. I to są dwa przykazania, tak? Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, a nade wszystko będziesz miłował Boga. I teraz w tych dwóch przykazaniach, czyli, przepraszam, odwróciłem kolejność, nade wszystko Boga, a bliźniego swego jak siebie samego, jest zawartych 10 przykazań i nie sposób ich... Nie sposób przekroczyć które z 10 przykazań, które znamy, albo jakichkolwiek innych przykazań, nie łamiąc tych dwóch.
No cóż, ale czy, mówię, dzieci pytają, czy one są ważne, no bo tak naprawdę może już nie są ważne, może są przestarzałe.
Nie są przestarzałe i są w zadziwiający sposób
mądre
i no, warto się ich stosować i dzisiaj.
No tak, a zalety bycia wierzącym dzieckiem, młodzieżą. Czy niewierzącym jest lepiej żyć, bo mogą się bawić i próbować wszystkiego? Czy warto być uczciwym w szkole, skoro ściąganie i oszukiwanie opłaca się lepiej? Oryginalna pisownia.
Kuszące, nie? Zamiast trójki mieć piątkę.
No oczywiście, rodzice nie nakrzyczą, a nawet kupią jakiś prezent albo wezmą do parku dinozaurów w Krasiejowie.
Tak, wezmą do parku i będziemy czuli się z tego dumni, co? Przyciągaliśmy?
A tego myślę, nikt nie wie. Nie. A tego nikt nie wie.
Myślę, że nie.
A tego nikt nie wie.
Myślę, że nie.
Ale
myślę...
wiesz, jak nasi starsi, ta 15-letnia córka by, o, ona to mówi, o, a tamci zobacz, to się mogą bawić we wszystko. Piwo sobie mogą wypić, co jeszcze, z chłopakami się spotykać. Wiesz, to już są potem takie dzieci doroślejsze, to one widzą, że tym, co nie wierzą, to jest lepiej, bo mogą wszystkiego spróbować. O braku objętości czasu ja nie będę mówił o różnych rzeczach, czego mogą próbować.
Myślę, że to byłaby taka lista rzeczy, które dzieci potem miałyby ochotę, że tak mówiąc, kolokwialnie zaliczyć. Nie, lepiej nawet nie rozmawiałem na ten temat, ale powiem bardzo prosto na to. Bardzo wiele złych rzeczy ma miłe początki. Mhm. Ale na dobrą sprawę najważniejszy jest, jaki jest jego efekt końcowy. A bardzo często po takich zabawach ludzie budzą się z bólem głowy i wyrzutami sumienia.
No, a sumienie da się zagłuszyć.
Tak jest, ono z czasem umiera. Ono z czasem umiera. Jeżeli będziemy je zagłuszali, po pewnym czasie nie będziemy czuli nic. Ale nie będziemy z tego powodu szczęśliwsi. Możemy odczuwać jedynie krótkotrwałe zadowolenie. No cóż, dobrą jest rzeczą, jak człowiek ma pewną wolność, może wypróbować i wrócić do tego, co uważa za słuszne. Apostoł Paweł zachęca nas do tego. Wszystkiego próbujcie, a tego, co dobre, tego się trzymajcie. I ja bym powiedział, zachowajmy pewien umiar, bo są pewne rzeczy, o których się zacznie, to już trudno się od nich uwolnić, ale może i warto mieć taki okres w życiu, że trochę człowiek się wyszumi.
Mhm. No dobra, kształtuj dobre nawyki już za dziecka, tak? Bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dzieci latają jak Pershingi po schodach nad nami, a jest tych dzieci z 5 co najmniej tutaj. Ale takie dyskretne mam pytanie do ciebie, to jest 6. Czy Bóg lubi gejów? To jedno dziecko zadało i dorośli teraz wyciszą radioodbiorniki i wyłączą taśmę. Co złego, jeśli dwoje młodych ludzi tej samej płci kocha się wzajemnie i chcą mieć razem dziecko, zaadoptować?
Bóg lubi ludzi generalnie, bo oddał swojego syna za każdego z nas, żeby każdy, kto weń wierzy, nie umierał, ale miał żywot wieczny, więc lubi gejów. Pytanie jest, czy Bóg lubi grzech? Odpowiedź jest nie. I u gejów ten grzech jest widoczny, bo wyraźnie jest napisane, że to jest grzech. Ale każdy z nas grzeszy. I więc w każdym z nas są pewne obszary, które powodują, że my jako ludzie bez ofiary Jezu naszego Pana jesteśmy dla Boga nieakceptowalni.
No to w takim razie jak żyć? Jeżeli się to dostrzeże.
Jeżeli to się dostrzeże...
Jak takie dziecko już jest troszeczkę doroślejsze, to ono zaczyna zauważać, że grzeszy.
No jeżeli mamy
i co byś mu doradził? No bo się czuję nie w porządku, nie? Na przykład czasami ja pamiętam, że miałem łzy w oczach, bo nakrzyczałem do mamy, że nie chciałem jej pomóc w zmywaniu naczyń albo wyniesieniu śmieci, a potem no chciało mi się płakać, ale nie miałem też tak odwagi, jakby do niej pójść ją przeprosić. No są trudne sprawy takie.
No i wtedy, jeżeli odczuwamy taki dyskomfort z tego powodu, że grzeszymy, to jest bardzo dobre zjawisko, bo znaczy, że nasze sumienie nie jest zagaszone, że ono jeszcze funkcjonuje. I wtedy możemy znaleźć... szukać porady u naszych przyjaciół. Najlepiej oczywiście mieć taką odwagę, gdy właśnie jak wspomniałeś o swojej mamie. Pokłóciłeś się z mamą, dobrze byłoby do niej pójść
i
z nią
no i z siostrą, bo wiesz, kiedyś z siostrą się kłóciłem, strasznie, 7 lat była młodsza, to no. Jej, ty idiotko, ty głupku, mówiłem takie wyrazy i teraz na przykład ja bardzo żałuję, ale wiesz, ale to na szczęście jest wybaczone i w sumie to były dziecięce zabawy. Ale tak dzieci niektóre do siebie mówią, tak wiesz.
No ale stało się i pewnie teraz chciałbyś cofnąć te słowa, ale zostały wypowiedziane. Natomiast jeżeli masz taką odwagę, to najlepiej iść do siostry, albo do mamy, albo do kogokolwiek, do przyjaciela, do którym się tak zawiniło, powiedzieć: słuchaj, no wiem, że nie mogę tego wycofać, ale jest mi bardzo przykro i przyznam szczerze, że gdybym miał jeszcze raz możliwość, to bym tego nie zrobił. Czy mogę ci to jakoś wynagrodzić, czy moje przeprosiny są wystarczające? I pewnie raz czy drugi uda się taką sprawę zażegnać. Jeżeli nie mam takiej odwagi, to z czasem nie będziemy. Jeżeli będziemy się modlić o to, jeżeli będziemy na ten temat rozmyślać, raz czy drugi pojawi się taka okazja, jeżeli nasz Pan na to dozwoli, to będzie to nas bardzo budujące doświadczenie i będziemy mieli coraz większą odwagę do rozwiązywania takich spraw. Oczywiście, gdy jesteśmy chrześcijanami, gdy czytamy Słowo Boże, to zauważamy, że Bóg przez swojego Syna usprawiedliwia nasze grzechy. Tak? Jeżeli wierzysz w Jezusa, to twoje grzechy
są jakby wymazane gumką.
Tak, są jakby na chwilę, ale są wymazane. Czyli Bóg rozmawia z tobą, musisz się do Niego modlić i On ciebie będzie wysłuchiwał tak, jakbyś był bezgrzeszny, bezgrzeszna.
A powiedz mi, jak się trzeba modlić do Boga? Ty jako tatuś na przykład uczysz swoje dzieci, jak się trzeba modlić? Gdyby takie dziecko, które nas słucha, chciało pomodlić się do Boga na przykład, to jak ma to robić?
Jest taka modlitwa pańska, która nam to pokazuje, pewne elementy modlitwy. Ja bym nie chciał za dużo tutaj wprowadzać. Wydaje mi się, że jeżeli tylko będziemy pamiętali, że Bóg jest bardzo, bardzo silną, poważną jednostką i zachowali jakikolwiek szacunek, musimy do Niego zachować duży szacunek i wtedy nasza modlitwa będzie dobra. Bo jeżeli po prostu będziemy w tym całkowicie szczerzy i powiemy, że powiemy o naszych problemach po cichu, rozmawiając z Nim, to Bóg to bardzo docenia i oczywiście zaoferuje nam jakąś formę pomocy. Może nie w taki sposób, jak się spodziewamy, może nie w ten sposób, jakbyśmy chcieli i nie wtedy, co byśmy chcieli, ale w sposób niesłychanie skuteczny, bo takie jest Jego funkcjonowanie.
A ty myślisz, że Bóg się cieszy, kiedy dzieci się modlą?
Ja myślę, że Bóg się cieszy, jak każdy z nas się modli. Czy to jest dzieckiem, czy to jest osobą starszą. Dla Boga to my wszyscy jesteśmy bardzo młodzi, nie? Co tam jest? Co to jest? Dla Boga 1000 lat jest jak jeden dzień. To taki człowiek, co ma nawet 60 lat, to przecież młodzieniec.
No tak. Ja chciałem jeszcze może tak powiedzieć, ja nie wiem, czy ty też uważasz, że to jest dobrze, żeby chodzić do kościoła, żeby słuchać tego, co jest mówione, żeby rozmawiać z rodzicami, zadawać im takie pytania samodzielnie, bo dużo się można dowiedzieć, żeby się tego nie wstydzić. Są też takie obozy chrześcijańskie, na przykład różne wyjazdy, grupy typu Royal Rangers, no i można próbować czytać historie biblijne samemu, czy też z rodzicem.
Tak, można, jest wiele takich właśnie dróg, którymi można odkryć Boga i pogłębiać tą wiedzę. Kościół jest bardzo fajną takim miejscem do tego. Nawet jeżeli wielu rzeczy nie rozumiemy, to można na ten temat porozmawiać z swoimi rodzicami lub też z innymi ciociami czy wujkami, którzy są w zborze. Oni chętnie odpowiedzą na wiele rzeczy. Ważne jest też, żeby rodzice dbali o nas na tyle, żeby nie dawać nam też, nie kierować nas na takie zebrania, które mogą być dla nas zbyt trudne. Przynajmniej jakoś starać się wybrać to, bo jeżeli jesteśmy ciągle na takich zebraniach, o których się mówi, na temat rzeczy, których nie rozumiemy, no to może nas to trochę nudzić, nie?
Ale też są fajne są kościoły, takie jak na przykład w Koźlu, gdzie jest taki pokój, gdzie można się razem ze sobą bawić i dorośli słuchają różnych rzeczy, a tam dzieci mają swoich przyjaciół i zabawki.
To jest fajne. Jeżeli na przykład jest możliwość, żeby dzieci brały udział tylko w części zebrania, gdzie mogą się skupić i na temat, powiedzmy sobie, potem porozmawiać z kimś, a potem udać się do takiego pokoju, gdzie mogą sobie porysować albo pobawić się, nie hałasując, bo to może przeszkadzać innym, to też jest bardzo, myślę, właściwe. I budują się między nimi jakieś tam relacje, no nie?
Poznają a relacje przyjaciół. Są bardzo ważne, ale relacje to był temat kilku innych nagrań. No cóż, dziękuję Ci, Bogdan. Ja bardzo bym się cieszył, gdyby któreś dziecko odniosło zbudowanie z naszego nagrania.
Ja też. Dziękuję, Sławku, i dziękuję Wam za Wasz czas.